Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 16 czerwca. Robert Tomaszewski donosi, że rząd będzie konsolidować spółki Skarbu Państwa, a wiele wskazuje na to, że zacznie od górnictwa. Może nawet ciekawiej dzieje się w Orlenie. Prezes Daniel Obajtek zdaje się mieć nieposkromiony apetyt i po przejęciu energii nie zamierza poprzestać na Lotosie. Coraz głośniej mówi się o świętym gralu państwowych konsolidacji, o multikoncernie energetycznym. A gdzieś tam w tle rozpoczyna się kolejna bitwa w wojnie o Tauron. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, a Robert zaprosił mnie do swojego podcastu, żebym grzecznie zapytał go, co tam panie w królestwie Jacka Sasina słychać. Robert, to może zacznijmy od górnictwa. Czy mógłbyś opowiedzieć, co będzie z naszymi kopalniami? Jakie są plany, pomysły, scenariusze?
Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zaproponuje przeniesienie kopalń produkujących węgiel energetyczny do jednej spółki, do Węglokoksu, czyli państwowej firmy, która dotychczas zajmowała się przede wszystkim eksportem węgla. Mają tam trafić kopalnie Tauronu Wydobycie, Polskiej Grupy Górniczej i w dalszej kolejności spółki odpowiedzialne za handlem tym surowcem z Bogdanki i z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Cała ta operacja ma na celu ratunek kopalń, które znajdują się na krawędzi finansowych możliwości i jeżeli rząd czegoś nie zrobi, mogą po prostu zbankrutować. Chodzi tutaj przede wszystkim o Polską Grupę Górniczą i pandemia, która trwa i która sparaliżowała wydobycie węgla na Śląsku, tylko przyspieszyła ten proces. Prawdopodobnie rząd będzie zmuszony do tego, by na przełomie 2020 i 2021 roku rozpocząć proces zamykania tych najmniej rentownych kopalń, które już zostaną przeniesione do Węglokoksu i w ten sposób poprowadzi tę restrukturyzację. Oczywiście mamy tutaj bardzo wiele znaków zapytania. Pierwszym i najważniejszym jest to, w jaki sposób Węglokoks przejmie te kopalnie. To znaczy, skąd weźmie kapitał na to, żeby utrzymać nierentowny majątek, który zostanie do niego przetransferowany. Jaka spółka Skarbu Państwa albo jaki państwowy wehikuł wyłoży pieniądze na to, żeby te kopalnie mogły fedrować przez kolejne miesiące? Nie wiemy tego i wiele wskazuje na to, że Ministerstwo Aktywów Państwowych też jeszcze do końca tego nie wie. Drugim pytaniem, które tutaj się nasuwa, jest stanowisko Brukseli w sprawie całej tej operacji. Byłaby to na przestrzeni ostatnich 5 lat już druga wielka operacja ratunkowa dla polskich kopalń. Bruksela ostatni raz dała zielone światło na taką operację w 2016 roku. Za cenę oczywiście zamknięcia kilku zakładów wydobywczych w najgorszej sytuacji finansowej. I wydaje się, że w tym momencie ten scenariusz się powtórzy. Znaczy Bruksela zażąda zamknięcia kolejnych kopalń. Teraz rząd nie może tego ogłosić z punktu widzenia absolutnie oczywistego, czyli trwającej kampanii wyborczej, ale wydaje się, że jest to absolutnie nieuniknione.
No dobrze, ale Robert, to jakbyś mógł krótko i prosto mi odpowiedzieć na pytanie, po co ta operacja miałaby zostać przeprowadzona? To znaczy, czy to tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby jakoś utrzymać przy życiu te kopalnie, czy może właśnie to służy temu, żeby w ramach tego procesu przekształcenia móc w sposób eugeniczny pozbyć się tych kopalni, które nie są w stanie przeżyć samodzielnie?
To i to tak naprawdę. To znaczy część kopalń musi przetrwać, ponieważ jest bezpośrednio powiązana z elektrowniami i dostarcza surowiec, który jest spalany w ich kotłach i one są po prostu potrzebne, żeby utrzymać w ruchu niektóre elektrownie na Śląsku, więc ta kroplówka jest niezbędna dla części zakładów. Niektóre kopalnie muszą być po prostu zamknięte i tutaj nie ma już żadnej drogi na skróty, żeby utrzymać rentowność tego sektora, trzeba będzie podjąć te niepopularne decyzje, które są teraz torpedowane przez związki zawodowe, ale jeżeli chcemy mówić, że jakiś polski węgiel jest jeszcze spalany w krajowych elektrowniach, to tą operację po prostu trzeba przeprowadzić i początek rządów PiS-u za pierwszej kadencji, 2016 rok, to był przede wszystkim poświęcony ratowaniu górnictwa i PiS-owi udało się wtedy uratować górnictwo. Prawdopodobnie rząd będzie chciał powtórzyć ten scenariusz. Sytuacja jest oczywiście diametralnie inna niż była 5 lat temu. Obecnie węgiel drastycznie traci swoje udziały w miksie paliwowym. Elektrownie na węgiel są wyłączane. Spółki energetyczne rezygnują z projektów budowy nowych bloków. Tutaj oczywiście mam na myśli Ostrołękę C. Więc ten rynek dramatycznie się zawęża i sektor wydobywczy po prostu będzie musiał się dostosować do nowej sytuacji rynkowej.
To podsumowując, zakładając, że Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie, Mateusz Morawiecki pozostanie premierem, a Jacek Sasin pozostanie wicepremierem, czy twoim zdaniem za powiedzmy te 3 do 6 miesięcy te kopalnie będą rzeczywiście węglokoksie i będzie mieć kolejne przypoczwarzenie się polskiego górnictwa w nowej spółce, w nowy byt?
Na chwilę obecną jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Nie można jednak wykluczyć opcji bardziej chaotycznej, to znaczy procesu, który na przykład nie dostanie zielonego światła ze strony Brukseli, no i wtedy część kopalń będzie trzeba wygaszać w ramach polskiej grupy górniczej bez przenoszenia ich do węglokoksu. Tutaj wiele zależy oczywiście od stanowiska Brukseli, która w pandemii jest bardziej przychylna rządom państw członkowskich i łatwiej akceptuje plany, które w normalnych czasach uchodziłyby za kontrowersyjne, więc to może być taki pozytywny sygnał dla tych planów Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji, w której polityka klimatyczna gwałtownie przyspiesza. My rozmawiamy o tym teraz, kiedy gaz przestanie być paliwem spalanym w energetyce i w gospodarce. O węglu nikt już tak naprawdę nie mówi, więc ta historia poszła po prostu bardzo daleko do przodu, no i my musimy ją teraz nadgonić.
No dobrze, to teraz przechodząc dalej, proponuję, żebyśmy zajechali, a może zostali tak naprawdę w Katowicach. Tauron. Rozumiem, że konkurs na nowego prezesa i zarząd jest rozpisany. W blokach startowych, z tego co pisałeś, jest obecny prezes Filip Grzegorczyk i pretendentka profesor Barbara Piątek. Kim są kandydaci na nowego starego prezesa Tauronu i kto twoim zdaniem wygra ten wyścig?
To może zacznijmy od obecnego prezesa. Filip Grzegorczyk włada Tauronem niepodzielnie od 2016 roku. Jest pretendentem, walczy o to, żeby utrzymać się na stanowisku. Jest też ostatnim prezesem Państwowej Spółki Energetycznej, który przetrwał do tej pory na stanowisku. Wszyscy pozostali menadżerowie po jesiennych wyborach z zeszłego roku zostali już odwołani i zastąpieni przez nowe osoby, więc Filip Grzegorczyk chce przełamać tą złą passę starych menedżerów i utrzymać się w siodle. Ma pewne szanse. Ma przede wszystkim poparcie Beaty Szydło, która tradycyjnie go wspiera. Ma ciche wsparcie ministra Zbigniewa Ziobro, z którym był przez wiele lat kojarzony. I ma również poparcie związków zawodowych, Solidarności i kilku mniejszych, które to wystosowały list do premiera Morawieckiego, do wicepremiera Jacka Sasina i do prezesa Jarosława Kaczyńskiego w obronie Filipa Grzegorczyka i z taką prośbą, że to jest dobry menadżer i warto, żeby z nami został. Więc ma szansę, jest w grze, zobaczymy, czy się utrzyma. Jego najpoważniejszą konkurentką jest profesor Barbara Piątek, osoba, która jest znana na Śląsku, ale która jeszcze kilka tygodni temu zupełnie nie była brana pod uwagę jako potencjalny nowy szef zarządu Tauronu. Pani profesor jest ekonomistką, wykłada na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest też, co możemy znaleźć w jej biogramie, specjalistką od procesów restrukturyzacji obszarów strategicznych. Co wskazywałoby, że trudna spółka, jaką jest Tauron, byłaby całkiem odpowiednia, jeżeli chodzi o jej umiejętności i doświadczenie. Jest też członkinią Rady Wykonawczej do spraw programu dla Śląska przy Kancelarii Premiera i wiele osób sugeruje, i my też w to wierzymy, że jest osobą, którą popiera szef rządu Mateusz Morawiecki. Gdybym miał obstawiać, postawiłbym na profesor Piątek w tym momencie.
Nie powiedziałeś, jaką ona teraz funkcję pełni. Rozumiem, że jest szefową SSA.
Profesor Barbara Piątek jest obecnie wiceprezeską Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zna też Tauron. Była jeszcze do niedawna przez wiele lat członkinią Rady Nadzorczej Tauronu Wytwarzanie, więc zna spółkę, jest znana na Śląsku, ma poparcie premiera. Wiele wskazuje, że jej szanse są całkiem wysokie na zwycięstwo w tym konkursie.
to jeszcze szybko, jak mógłbyś przypomnieć, jak wygląda Rada Nadzorcza Tauronu, która będzie podejmowała tę decyzję i kto tam ma przewagę?
Przewagę oczywiście ma Skarb Państwa i Ministerstwo Aktywów Państwowych, więc teoretycznie Jacek Sasin powinien zdecydować o tym, kto zostanie nowym szefem Tauronu. Ale oczywiście jest to gra, która nie odbywa się wyłącznie w resorcie aktywów. Na nowego szefa Tauronu muszą zgodzić się czołowe frakcje polityczne w Prawie i Sprawiedliwości. W tej grze istotną rolę może jeszcze odegrać Jarosław Broda, obecny wiceprezes Tauronu, który też z moich informacji wynika, że może aspirować na stanowisko prezesa i wiele wskazuje na to, że nawet jeżeli nie zostałby prezesem, to jednak utrzyma się w zarządzie. Jarosław Broda jest uważany przez rynek za tak zwanego transformersa, czyli osobę, menadżera, który popiera szybszą transformację polskiej energetyki, ma bardzo dobre relacje z Michałem Kurtyką i bardzo dobre relacje również z profesor Piątek. Taką ciemniejszą kartą na jego CV jest budowa bloku w Jaworznie, za którą Broda odpowiada i która nie może się skończyć, ponieważ w tym bloku węglowym, który już jest prawie gotowy, zepsuły się palniki w kotle i nie wiadomo, w jaki sposób jeszcze zostaną one naprawione i kto za to zapłaci. Główny wykonawca inwestycji, czyli Rafako, znajduje się na krawędzi bankructwa. Sam Tauron znajduje się na krawędzi bankructwa. Nikt nie wie, skąd wziąć pieniądze na dokończenie tych problematycznych palników i ich poprawienie, więc tutaj może jeszcze się sporo wydarzyć, ale moje dobre źródła twierdzą, że Jarosław Broda jeszcze w tej grze może coś ugrać.
A kiedy ten konkurs się rozstrzygnie?
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w czerwcu. On ruszył 10 czerwca i prawdopodobnie przed końcem miesiąca powinniśmy poznać nowego szefa zarządu Tauronu. No i zobaczymy, kto nim będzie.
To co zgadujemy? Ja zgaduję, że będzie Filip Grzegorczyk.
To ja stawiam w takim razie na profesor Piątek w duecie z wiceprezesem Brodą.
Zostając na chwilę w Tauronie, a zostawiając kwestie personalno-zarządcze, chciałem się ciebie zapytać o inny temat, o którym pisałeś, to znaczy o potencjalne połączenie z poznańską Eneą. Po co do takiego połączenia miałoby dojść i czy twoim zdaniem ta fuzja mogłaby uratować chorego człowieka polskiej energetyki, jakim jest Tauron?
Nic nie jest jeszcze postanowione, ale z wielu źródeł słychać, że taki scenariusz, czyli połączenie tych dwóch koncernów, może zostać zrealizowany. Tauron, tak jak słusznie powiedziałeś, jest chorym człowiekiem polskiej energetyki, jest na granicy przekroczenia kowenantów bankowych, ma rozdmuchane zadłużenie i jeżeli on przekroczy te kowenanty, to banki będą mogły postawić w stan wykonalności kredyty, jakie udzieliły Tauronowi, co mówiąc po prostu ludzkim językiem oznacza, że ta spółka po prostu może zbankrutować. Enea z kolei jest koncernem, który znajduje się w relatywnie dobrej sytuacji finansowej. Enea miała ponad 500 mln zł zysku netto za zeszły rok. To był najlepszy wynik spośród wszystkich czterech grup energetycznych. Tylko przypomnieć, że PGE odnotowało minus 4 mld zł straty za 2019 rok. Enea jakoś te 12 poprzednich miesięcy przeszła suchą stopą. Jest drugim największym wytwórcą energii, no ale też jej perspektywy nie są zbyt wesołe. No, ona cały czas bazuje przede wszystkim na węglu, ma udziały w kontrowersyjnym projekcie Ostrołęka C, w którym cały czas nie jesteśmy do końca pewni, co do końca się wydarzy, poza tym, że Orlen deklaruje, że elektrownia ta zostanie przebudowana z węgla na gaz. Więc perspektywy Enei nie są zbyt różowe, mimo że jej sytuacja finansowa obecnie jest w miarę stabilna. Gdyby połączyć Tauron i Enea, no powstałby znacznie większy koncern, a gdyby jeszcze wyłączyć z tego koncernu kopalnie, co też rząd planuje, no to już mielibyśmy sytuację, w której taka grupa byłaby w stanie sfinansować własną transformację energetyczną. Miałaby lepszy dostęp do finansowania z rynków finansowych i mogłaby się utrzymać. Więc ten scenariusz połączenia, moim zdaniem, jest bardzo realny.
A kto za nim stoi? Czy to jest tak, że tutaj jest szeroki konsensus, czy to jest raczej plan jednej z frakcji?
Tutaj oficjalnych informacji niestety nie mamy. Słyszymy, że Tauron mocno lobbuje za tym, żeby powołać taki koncern, no bo widzi
czyli
tutaj...
Czyli prezes Grzegorczyk.
Raczej prezes Grzegorczyk w tym momencie. To oczywiście byłoby dosyć trudne dla poznaniaków, dla Enei, no bo to oznaczałoby utratę takiej regionalnej samodzielności energetycznej, jeżeli można tak powiedzieć, ale tutaj też może kryć się za tym wielka polityka. Ja ze swoich źródeł słyszałem, że taki koncern mógłby mieć swoją siedzibę we Wrocławiu połączony. No przypomnijmy, Enea jest z Poznania, Tauron jest z Katowic, więc miastem dużej wielkości, które jest mniej więcej w połowie drogi między tymi dwoma metropoliami, jest właśnie Wrocław, z którego pochodzi premier Mateusz Morawiecki. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby również ta przesłanka polityczna przemówiła za taką fuzją.
Nie będę dyskutował z upływem drogi, ale tak jak
mniej więcej.
No dobrze, a przechodząc teraz do mojego ulubionego tematu, czyli nienasyconego Orlenu. Jakbyśmy mogli chwilę porozmawiać o kolejnych fuzjach, do których Orlen się przymierza. Może najpierw zacznijmy od tej najprostszej, czyli od tej, która się dokonała, czyli przejęcia energii. Gdzie jesteśmy z tym tematem?
No jesteśmy po przejęciu. Orlen wchłonął energię pod koniec kwietnia, już ma ponad 80% akcji w tej spółce. Daniel Obajtek, można powiedzieć, wrócił do swojej starej spółki. Przypomnijmy, że obecny prezes Orlenu był wcześniej prezesem energii, więc zna swoją starą spółkę bardzo dobrze. I obecnie jesteśmy na etapie integracji tych podmiotów, która potrwa jeszcze wiele miesięcy. No ale zamierzeniem Orlenu jest budowa koncernu multienergetycznego, więc ta energia mu się tutaj jakoś na pewno przyda, no ale w pierwszej kolejności będzie musiał poradzić sobie z bardzo trudnym tematem, czyli kwestią rozwiązania węzła gordyjskiego polskiej energetyki, czyli przyszłością Ostrołęki C. Tutaj mamy sytuację, w której zadeklarowano, że jedziemy w gaz, będziemy budować. Amerykanie, czyli General Electric, który jest głównym wykonawcą, cały czas rozmawia z Orlenem, jak to zrobić. No, problemem przede wszystkim są kwestie związane z pozwoleniami. Żeby zbudować elektrownię gazową w miejscu, w którym zaczęła powstawać elektrownia węglowa, musisz uzyskać na nowo pozwolenie administracyjne, co przy pewnej woli politycznej się uda, ale też środowiskowe. A szybkie uzyskanie pozwoleń środowiskowych wcale nie musi być łatwe, bo jeżeli szybko uzyskasz zgody środowiskowe, to można je zaskarżyć w sądzie, co oznacza, że nawet przy wielkiej woli politycznej ten proces uruchomienia budowy gazowej elektrowni w Ostrołęce może przeciągnąć się na wiele, wiele lat. A to oznacza oczywiście straty, no bo główny wykonawca poniósł potężne wydatki związane z budową Ostrołęki i brak zysków. Więc Orlen przede wszystkim musi sobie poradzić z Ostrołęką C teraz.
Dobrze, a jeszcze jakbyś mógł na sekundkę wrócić do tej integracji, to znaczy jak to będzie wyglądało? Energa pozostanie niezależnym podmiotem, będzie spółką córką, to znaczy co z czym zostanie połączone?
Tutaj jeszcze do końca nie wiemy, tak jak to będzie wyglądało, czy to będzie głęboka konsolidacja, czy utrzymanie niezależnych bytów. Raczej zarząd Orlenu deklaruje, że będzie starał się utrzymać tam niezależność energii ze względu na Gdańsk, podatki i tak dalej, więc sądzę, że to raczej pójdzie w kierunku spółki córki. Ale oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, no to te integracje będą przebiegały, czy to w sferze zakupów, czy w tym segmencie energetycznym, który też Orlen ma mocno rozbudowany po inwestycjach we Włocławku, czy Płocku, czy plany związane z budową morskich farm wiatrowych. Tutaj sądzę, że te synergie będą znacznie głębsze. Ale oczywiście dbając o lokalny wymiar sprawy, emblemat energii raczej nie zniknie.
To teraz przechodząc do drugiej wielkiej fuzji, czyli połączenia Orlenu z Lotosem, gdzie jesteśmy w tym temacie?
O, to jest już, można powiedzieć, telenowela, która ciągnie się z nami od ponad 2 lat. Przypomnijmy tylko, że Orlen i prezes Obajtek po raz pierwszy wyrazili chęć przejęcia Lotosu w lutym 2018 roku. Mamy czerwiec 2020 roku i Lotos cały czas nie jest częścią grupy Orlenu. Główną przeszkodą jest oczywiście Komisja Europejska, z którą rozmowy trwają i trwają. Sprawa byłaby prosta i zgoda Brukseli byłaby oczywista, gdyby Orlen zgodził się na sprzedaż części swoich aktywów hurtowych w paliwach i i jednej z rafinerii. Wtedy komisja pobłogosławiłaby ten nowy związek bez żadnego problemu. Problem jest taki, że Orlen nie zamierza niczego sprzedawać. Najchętniej by się powymieniał aktywami ze swoimi konkurentami rynkowymi, czyli z BP, Shellem, z innymi koncernami paliwowymi w Europie, no ale nie ma chętnych. No i rynek raczej torpeduje to. Więc jesteśmy w fazie końcowej tych negocjacji. Komisja miała zdecydować o fuzji pod koniec czerwca. Po raz kolejny przesunęła decyzję, tym razem na 22 lipca. Tutaj moje wiewiórki twierdzą, że no, na wszelki wypadek, żeby nie kolidowało to z wyborami prezydenckimi, więc taki ukłon ze strony Brukseli był zrobiony na tym ostatnim etapie, ale to, co słychać z wewnątrz tego procesu, no, nie napawa optymizmem. Raczej obstawiałbym, że te warunki, które podyktuje Komisja Europejska, nie zostaną zaakceptowane przez Orlen i z fuzji wyjdą nici.
No to teraz kolejny nowy pomysł, nowy stary pomysł tak naprawdę, czyli połączenie z Pegnigiem.
Moglibyśmy się cofnąć do tego, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy. To znaczy, skąd w ogóle pomysł na połączenie Orlenu i Pegenigu nagle pojawił się tak naprawdę w ostatnim etapie rozmów Orlenu z Komisją Europejską w sprawie Lotosu. No tutaj trzeba odwołać się do historii. To nie jest oczywiście pomysł nowy. Ostatnie analizy dotyczące możliwości fuzji Orlenu i Pegenigu razem z Lotosem prowadził jeszcze Dawid Jackiewicz, czyli minister skarbu PiS-u w 2016 roku. Wtedy te analizy nie opuściły gmachu Ministerstwa Skarbu, no ale pomysł żył. Kiedy Daniel Obajtek został prezesem Orlenu, ten pomysł przejmowania kolejnych spółek przez płocką grupę zaczął się materializować. No i mieliśmy energię, mieliśmy wyzwanie na Lotos, no i pojawił się Pegenig i Orlen tak naprawdę nigdy nie zaprzeczył, że interesuje go przejęcie największej polskiej gazowej grupy. Wysyłał takie dosyć sugestywne sygnały, że jest tym zainteresowany, no ale coś w ostatnich dniach stało się takiego, że zaczęliśmy o tym ponownie rozmawiać i ja bym się tutaj cofnął do 9 czerwca i konferencji prasowej Daniela Obajtka we Włocławku, podczas której to prezes Orlenu powiedział, że w Polsce jest miejsce tylko na jeden koncern multienergetyczny. Tego samego dnia Jerzy Kwieciński, prezes Pegenigu, zorganizował konferencję, na której ogłosił, że Pegenig zainwestuje 4 miliardy złotych w odnawialne źródła energii i stanie się de facto koncernem multienergetycznym, drugim. Więc zasięgnąłem języka w moich źródłach i te słowa Obajtka z Włocławka były, można powiedzieć, takim komentarzem do działań Kwiecińskiego. Obaj prezesi znaleźli się na kursie kolizyjnym i z tego, co udało mi się ustalić, to zielone światło dla fuzji Orlenu i Pegenigu poszło z samej góry już wiele, wiele miesięcy temu. Czyli od samego Jarosława Kaczyńskiego, który zaakceptował plan budowy takiego paliwowego behemota, bo przypomnijmy, gdyby wszystkie plany prezesa Obajtka zostały, zmaterializowały się, mielibyśmy do czynienia no, z gigantyczną, multienergetyczną spółką, która nie dość, że kupowałaby rosyjską ropę, to jeszcze rosyjski gaz i miałaby niesamowicie silną pozycję na polskim rynku energetyczno-paliwowym. Coś się wydarzyło, że te plany nagle wyhamowały. Z tego, co udało mi się ustalić, Orlen miał komunikować chęć oficjalnie przejęcia Pegenigu już w kwietniu, ale to się nie wydarzyło. Został wstrzymany praktycznie w ostatniej chwili. Nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzyło i moje źródła też zatwardziale milczą w tej sprawie, ale wydaje się, że to był taki psztyczek w kierunku prezesa Obajtka, który przez ostatnie kilkanaście miesięcy bardzo mocno rósł politycznie i no, można się zastanawiać, dlaczego ten psztyczek został zadany.
Czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazić takie połączenie, a jeżeli nie, to czy my tu rozmawiamy o jakiejś manii wielkości prezesa Obajtka, czy o jakiejś genialnej wizji, czy o jakimś planie politycznym, w sensie, kto o zdrowych zmysłach jest w stanie uwierzyć, że dojdzie do połączenia w najbliższych latach Pegnigu i Orlenu?
Ja jestem w stanie sobie coś takiego wyobrazić, ponieważ wiele rzeczy, których nie byłem sobie w stanie wyobrazić, wydarzyło się w ciągu ostatnich 4 lat, więc ta chyba nie byłaby najbardziej kontrowersyjna, ale Mi się wydaje, że cała ta operacja mogłaby być na przykład sposobem na ucieczkę do przodu dla prezesa Obajtka w przypadku fiaska fuzji z Lotosem. Znaczy nie udało nam się z Lotosem, ale zobaczcie, mam już kolejny plan, przejmujemy kolejną spółkę, rośniemy. Więc obserwując karierę prezesa Orlenu, wydaje mi się, że tutaj tym jednym z kluczowych takich determinantów, które napędzają jego decyzje biznesowe, jest budowa jego pozycji politycznej. W momencie, w którym Orlen jest ekspansywny, przejmuje, inwestuje, rośnie też pozycja polityczna Obajtka. W momencie, w którym Bruksela mówi, że nie zgodzi się na warunki polskiego koncernu na przejęcie i połączenie rafinerii krajowych, no to mamy do czynienia z, nie można tego pudrować, to jest fiasko. Więc wydaje mi się, że trudno sobie takiego behemota wyobrazić, ale on jakoś tam wpisuje się w tą politykę PiSu, jeżeli chodzi o myślenie o gospodarce, budowę Czeboli, które są w stanie konkurować na europejskim rynku i tak dalej. Więc moim zdaniem to jest rzeczywistość. Oczywiście są pytania o konkurencję, o to, ile trzeba byłoby sprzedać, żeby komisja się zgodziła na taką transakcję, ale tutaj moim zdaniem gra przede wszystkim kwestia wzmocnienia samego prezesa Obajtka i pozostawienia po sobie śladu, takiego trwałego śladu w polskiej energetyce i w polskim sektorze paliwowym w postaci no, Czebola, który miałby no, nieporównywalnie większą skalę działalności niż jakakolwiek polska spółka w historii. I wydaje mi się, że też okres, w jakim się znajdujemy, czyli tuż przed wyborami prezydenckimi, które jakoś tam zdefiniują stabilność obozu władzy na kolejne miesiące, że to uruchomienie tego planu fuzji z PGNiG-iem to też jest taka właśnie polityczna trampolina dla Obajtka, który liczy się, jest graczem na tej szachownicy układu spółkowo-skarbowo-politycznego w Zjednoczonej Prawicy. Bardzo dużo się spekulowało o tym, że może on wchodzić do rządu. W ostatnich tygodniach pojawiły się wręcz spekulacje, że mógłby zastąpić premiera Morawieckiego jako nowy szef rządu, więc wydaje mi się, że trzeba patrzeć na tą sprawę troszeczkę szerzej i być może tutaj gdzieś jest ukryty klucz do działania samego Orlenu.
A powiedz mi jeszcze szybko, jeżeli możesz, czy wiemy, co o tym wszystkim myśli Jacek Sasin?
Jacek Sasin wydaje się być tą osobą, którą był przez ostatnie miesiące, to znaczy jest przekaźnikiem tych decyzji frakcyjnych, konsensusów i sporów na poziom spółek. Jest jednocześnie rzucany na te najtrudniejsze odcinki, które totalnie zawala. To nie jest rok Jacka Sasina, ale wydaje mi się, że on nie jest tutaj do końca samodzielnym graczem, no i tak naprawdę jest duże oczekiwanie na to, co zrobi Nowogrodzka. No i też mamy z drugiej strony, bo trochę zapomnieliśmy w tej całej historii o Jerzym Kwiecińskim, który jest prezesem związanym z Mateuszem Morawieckim i który w ostatnich miesiącach bardzo rośnie. Powiedzieliśmy sobie o tym, że PGNiG będzie inwestował w OZE, ale PGNiG zamierza też inwestować w wodór, a wczoraj wygrał $1.5 miliarda od Gazpromu, więc zaraz będzie miał morze gotówki, które będzie mógł zainwestować w polską gospodarkę, więc wydaje mi się, że tutaj też ten menedżer odgrywa coraz istotniejszą rolę. I wspomnę jeszcze na sam koniec tej mojej przydługiej wypowiedzi o Piotrze Naimskim, o którym trochę mniej ostatnio rozmawiamy, ponieważ jego pozycja polityczna znacząco zmalała po wyborach jesienią w 2019 roku, bo się nie dostał do Sejmu, ale który cały czas odgrywa tą ważną rolę w tym świecie energetycznym i który nie lubi się z Danielem Obajtkiem. Więc pomysł połączenia PGNiG-u i Orlenu był od samego początku mocno torpedowany przez Piotra Naimskiego i być może też Nowogrodzka wsłuchała się w jego uwagi i zastrzeżenia co do takiej fuzji i to zostało po prostu na razie zatrzymane.
No jest jeszcze osoba Mateusza Morawieckiego, który nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby był chętny tej fuzji. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli poszedł sygnał, jeżeli Daniel Obajtek wychodził to sobie na Nowogrodzkiej, to Mateusz Morawiecki nie będzie stawiał czynnego oporu wobec tych planów i pomysłów, natomiast prawdopodobnie ma świadomość tego, że to się nie wydarzy i grając pod rękę po cichu z Jerzym Kwiecińskim, Piotrem Naimskim, ale też innymi aktorami, po prostu może swoją bierną postawą nie pomagać, a tym samym przeszkadzać w doprowadzeniu do tej fuzji.
To jest bardzo możliwe, ale ja tego nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że z punktu widzenia Morawieckiego bardzo szybko rosnący Obajtek, o którym mówi się, że może go zastąpić, nie jest chyba do końca scenariuszem najbardziej optymalnym.
No dobrze, Robercie, a teraz jakby już naprawdę podsumowując i kończąc to i trochę odchodząc od tej polityki i od tych personaliów znowu, chciałem się ciebie zapytać, no bo niesamowicie dużo się dzieje, jest rzeczywiście jakiś taki sezon fuzji i przejęć. Może ma to związek z kwestią wychodzenia z pandemii i kryzysu gospodarczego, który nas czeka, a może tak naprawdę bardziej nawet jest to kwestia tego, że trzeba skonsolidować te różne polskie firmy, dlatego że czeka nas po prostu olbrzymie wyzwanie inwestycyjno-finansowe, czyli transformacja polskiej energetyki. Może to jest tak, że abstrahując od tego, że tutaj na tej szachownicy Obajtek przeskakuje Sasina, Sasin szachuje Morawieckiego, Morawiecki robi roszadę z Naimskim, to że tak naprawdę tutaj to się wszystko sprowadza do prostszej prawdy, to znaczy, że jest za mało kapitału, za dużo podmiotów, a też czekają nas olbrzymie zadania i nawet jeżeli akurat do fuzji PGNiG-u z Orlenem nie dojdzie, bo ja jestem gotów się założyć, a nie małe pieniądze, że nie dojdzie, bo tu za dużo interesów zostałyby naruszonych, to że jednak te fuzje i przejęcia są potrzebne po to, żeby stworzyć taki ekosystem energetyczno-paliwowy, który będzie w stanie podołać tym olbrzymim wyzwaniom transformacyjno-inwestycyjnym.
Ja się w tym obiema rękoma podpisuję. My trochę widzimy te ruchy graczy na tej scenie spółkowo-skarbowej i zapominamy tak naprawdę, dlaczego to wszystko się dzieje. No to dzieje się dlatego, że nie mamy wyjścia. Rząd nie ma wyjścia, spółki nie mają pieniędzy, czekają nas gigantyczne inwestycje i trzeba coś zrobić. Łączenie spółek to jest jeden z tych elementów drogi do budowy możliwości finansowych spółek skarbu i przyspieszenia dekarbonizacji, przyspieszenia transformacji, więc to się układa oczywiście w jeden plan. Pytanie tylko, jak to zostanie przeprowadzone i czy rząd będzie na tyle elastyczny, żeby no nie zapomnieć też o rynku, tak? W sensie budujemy wielkie koncerny, no ale polska gospodarka to nie tylko państwowe przedsiębiorstwa, ale też prywatny rynek, więc jakby największym ryzykiem tej całej historii konsolidacyjno-fuzyjnej jest to, że my możemy zaburzyć ten mocno już zaburzony stan równowagi w polskiej gospodarce, jeszcze bardziej na korzyść państwa, no i budując wysokie stołki dla działaczy i menadżerów, jednocześnie bardzo mocno podkopiemy ten prywatny biznes, ale to nie zmienia faktu, że to się dzieje i to się najprawdopodobniej w tym kierunku dalej będzie działo, to znaczy Polsce w sektorze energetycznym kończy się era czterech graczy, już się skończyła, bo energia została przejęta przez Orlen i ten proces zostanie zapewne dopięty. No i zobaczymy, co się z niego wyłoni. Czy jeden duży koncern, czy kilka wyspecjalizowanych w swoich zadaniach, czy kompletnie zdecentralizowany rynek, tak? To też jest jedna z opcji.
I to jest właśnie bardzo ciekawe w tym wszystkim, może nawet ciekawsze niż te wesołe rozgrywki personalne i te niesamowite apetyty rosnących graczy, którzy zjadają mniejszych, tak jak mnie się to kojarzy z Pac-Manem, taką grą, która kiedyś była na komputerze. Robercie, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
Dzięki.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.